ze zboru ludu Pana w Zamościu, jak też synowie, brat Krzysio i brat Piotr też przysyłają pozdrowienie, życząc błogosławieństwa Bożego, i rozmawialiśmy z siostrą Krystyną Łukasik. Też prosiła, żeby przekazać bratnie uczucia miłości, co też czynię. Panie Bratestwo, pragnąłbym troszeczkę tak przedłużać część tematu, jaki brat tutaj w pierwszej godzinie powiedział. No bardzo, bardzo takie ciekawe stwierdzenie, że jeżeli my coś przeżywamy, bardzo mocno przeżywamy, to łatwiej nam zrozumieć niektóre wydarzenia dotyczące nauk Pisma Świętego. Ja również pragnąłbym w tej chwili podzielić się niektórymi myślami, a temat zaczerpnął z proroctwa Malachiasza, 3:2-3 werset. Mówi, lecz któż będzie mógł znieść dzień przyjścia Jego? I kto się ostoi, gdy się On okaże? Bo On jest jako ogień roztapiający i jako mydło blecharzów. I będzie siedział roztapiając i wyczyszczając srebro i oczyści syna Lewiego i przepławi je jako złoto i jako srebro i będą ofiarować Panu dar sprawiedliwości. Temat nazwałem próba i oczyszczenie domu Lewiego. Tak wracając do tego tematu, co brat powiedział, to myślę, że jesteśmy bardzo wdzięczni Panu Bogu, że dał nam takie błogosławieństwo, że otworzył nasze oczy w swoim planie na to, żeby poznać pewne takie wielkie wydarzenie, o którym często wspominamy, może coraz częściej wspominamy, aby poznać naukę o wielkim ucisku. Wielki ucisk ma właśnie taką czystkę zrobić w myślach, w sercach i w postępowaniu ludzi. W Ewangelii Mateusza, 24:21, ten werset często wspominamy, że będzie taki ucisk, jakiego nie było i więcej nie będzie. Kiedyś zastanawialiśmy się nad tym określeniem, dlaczego on tak jest nazwany, że ucisk, jakiego nie było i więcej nie będzie. Czyż mało problemów mamy? Czy człowiek dla człowieka jeszcze mało przygotował? No i myślę, że faktycznie ten ucisk, który będzie w większości, a szczególnie przez tych upadłych aniołów nadzorowany i czyniony, to jest taki ucisk, jakiego nie było, bo do tej pory to człowiek tylko dla człowieka wielki ucisk czyni. Z dozwolenia oczywiście Bożego, ale człowiek dla człowieka. Natomiast więcej nie będzie takiego ucisku, bo upadłych aniołów już więcej nie będzie. Dlatego ten ucisk, jakiego nie było i więcej nie będzie, to on będzie sroższy niż to, co było. Czy to wojna, czy jakieś inne kataklizmy i wydarzenia. A no ostatnia znów taka namiastka takiego zagrożenia dla ludzkości, jaka się wydarzyła w Rosji, co spadły tam jakieś odłamki, że tyle domów zostało zniszczonych, że tyle ludzi poranionych. No a jakby ta kometa, czy co to leciało tam, jakby to trafiło w naszą ziemię, jakby trafiło, ale dobrze, że Pan Bóg swojej mądrości wszystko przewidział w najdokładniejszych szczegółach i że kieruje tymi sprawami, bo jakby człowiek kierował, to myślę, że ona by tam gdzieś by tam trafiła. Ale jeszcze raz, myślę, że dla nas to jest wielkie błogosławieństwo, że Pan Bóg daje nam dużo informacji na temat tego wielkiego ucisku i na temat tych wszystkich wydarzeń, jakie były, są, no i jeszcze, które będą. Prorok Ezechiel w 22 rozdziale, mówiąc o narodzie żydowskim, a od 17 wersetu do 22 mówi tak. Potem się stało słowo Pańskie do mnie, mówiąc: Synu człowieczy, dom izraelski mi się obrócił w zużelinę, w zużelicę. Stali się jak żużel, do tygla, jak to w innym przykładzie jest powiedziane. Wszyscy zgoła są miedzią i cyną i żelazem i ołowią wpośród pieca, zużelica srebra się stali. Przetoż tak mówi panujący Pan, dlatego, żeście wy się wszyscy obrócili w zużelicę, przetoż oto ja zgromadzę was do Jeruzalemu, jako zgromadzają srebro i miedź i żelazo i ołów i cynę wpośród pieca, aby rozdymano ogień koło nich dla roztopienia, tak was zgromadzę w zapalczywości mojej i w gniewie moim, a złożywszy roztapiać was będę. Owa, zgromadzę was, a rozedmę około was ogień popędliwości mojej i roztopieni będziecie w pośrodku niego. Jako się srebro topi w pośrodku pieca, tak się roztopicie pośród niego, a dowiecie się, że ja, Pan, wylałem na was popędliwość swoją. Mówi o narodzie żydowskim. Czy naród żydowski jako wybrany spośród wszystkich narodów tutaj na ziemi, Pan Bóg im błogosławił. Te błogosławieństwa bardzo chętnie przyjmowali, ale zobowiązania i przestrzeganie prawa to było dalekie od narodu żydowskiego, gdzie Pan Bóg nazwał ich narodem twardego karku. Ale te wydarzenia, jakie tutaj są opisane, ta wielka temperatura, to, że kilka jakichś metali stopionych w jednym piecu mogą stworzyć jakiś stop, który jest bardzo twardy, no, często wykorzystywany jest też i przez człowieka. I to, ten ucisk, to wypławianie też porusza prorok Zachariasz, jak czytamy prosty Zachariasza, 13 rozdział i 9 werset. Mówi tak: I wwiodę i oną trzecią część do ognia, a wypławię je, jako pławią srebro, a doświadczać ich będę, jako doświadczają złota. Każdy będzie wzywał imienia mego, a ja go wysłucham. Rzekę: Tyś lud mój, a on rzecze: Tyś Pan Bóg mój. Wypełni się to w ucisku, kiedy będą wypławieni. Ten ucisk, o którym też i informuje nas ewangelista Łukasz, zapisał taką informację w Ewangelii Łukasza, 21 rozdział, a 36 werset, że ten ucisk, jaki będzie, to będzie miał wielki wpływ na umysł, na psychikę człowieka, no, na całą cielesność. 21 rozdział, a 36 werset mówi: Przetoż czujcie, modląc się na każdy czas, abyście byli godni ujść tego wszystkiego, co się dziać ma i stanąć przed Synem Człowieczym. Modlić się mamy. Ludzie będą ze strachu drętwieć. Będzie taki ucisk, taki srogi, że przeżycia i, tak jak brat Russell podaje, i wydarzenia to będą po sobie następować lawinowo. Kochani braterstwo, może często tak używamy takich określeń, jak i brat Russell, to następowanie lawinowo, z jaką to prędkością następuje. To trudno określić, bardzo szybko. Człowiek, czy powiedzmy turysta, czy narciarz, który znajduje się w trakcie zejścia lawiny, to wschodzi to w bardzo gwałtowny sposób i z wielką siłą i z wielkim hukiem jeszcze do tego wszystkiego. Także ze względu na to, jak brat Russell podaje, na częstotliwość występowania tych wydarzeń, które będą po sobie następować, to będą miały taki wpływ na człowieka, że człowiek ze strachu to no, wiele rzeczy będzie mógł zrobić. Najchętniej to by się schował gdzieś. No, gdzieś by się schował. Tak jak to Eliasz poszedł, mówi: Panie Boże, co ty tu robisz, Eliaszu? Bóg go się pyta. A on mówi: Panie Boże, no cóż, no już wszystkich wymordowali, tylko ty, ja jeden sam zostałem. I co Pan Bóg mówi? No, nie martw się, nie jest jeszcze tak, nie jest tak źle. Jeszcze oprócz ciebie to jest ile?
7.
Jeszcze 7 tysięcy. O, to Eliasz powinien od razu się podnieść, prawda? I tak każdy w tym okresie czasu chciałby, żeby się gdzieś schronić. Malachiasz w 4 rozdziale też podaje te warunki takiego tego wielkiego ucisku. W 4 rozdziale i 1 wersecie. Bo to przychodzi dzień pałający jako piec, w którym wszyscy pyszni, wszyscy czyniący niezbożność będą jako ciernisko. A popali je ten dzień przyszły, mówi Pan Zastępów, także im nie zostawi korzenia ani gałązki. Piec. Żebyśmy mogli być tak wyczyszczeni z tego kwasu, o którym tu brat mówił w poprzedniej godzinie, żeby nasze serca, nasze umysły były przygotowane, faktycznie na ile przygotowane, na ile wyczyszczone, na ile ten piec, czyli te próby i doświadczenia, jakie przychodzą, czy jak mamy nazwane inaczej, oranie serc ludzkich, jakie będzie w czasie tego wielkiego ucisku, to ma zostawić tylko tych, których serca dadzą się przeorać, bo kańbrzetestwo nie wszystkie serca dają się przeorać. Słowem Bożym, żeby można było być przygotowanym na to, co będzie, czyli przygotowani na prawa, jakie będą rządzone w tysiącletnim, będą wprowadzone przez Pana naszego, czy Chrystusa zupełnego, na czas tysiącletniego królowania. Serca muszą być przygotowane. Czy ci ludzie, którzy przeżyją ten największy ucisk i wejdą w czas tysiącletniego królowania, to ich serca dadzą się przeorać. Dadzą się przeorać. I znowu wracam, czy nasze serca to faktycznie już są na tyle przeorane, żebyśmy z taką godnością mogli przystąpić do obchodzenia pamiątki? Czy nasze serca dają się tak orać, żeby to za jednym razem, żeby przeorać? Bo jak apostoł Piotr pisze w swoim drugim liście, a trzeci rozdział i od 10 do 14 wersetu mówi tak: a on dzień pański przyjdzie jako złodziej w nocy, w których niebiosa z wielkim trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone ogniem stopnieją, a ziemia i rzeczy, które są w niej, spalone będą. Jakbyśmy tak zasmakowali coś troszeczkę takiego, no to mówię, takie to między innymi takie jedno z tych wydarzeń, jakie tam było, jak to ci ludzie, którzy tam mieszkają w Rosji, przeżywali fala podmuchu, temperatura, no i jakieś tam odłamki, budynki się walą. Ale to jeszcze nic takiego strasznego nie było. Bo to ma być gorzej, tak jak tutaj apostoł Piotr pisze, mówi, że w dzień pański przyjdzie jako złodziej, którym niebiosa z trzaskiem przeminą. Czyli gdybyśmy tak literalnie wzięli, to będzie to wielkie zagrożenie. I mówi dalej, 11, ponieważ się wtedy to wszystko ma rozpłynąć, jakimiż wy macie być w świętych obcowaniach i pobożnościach, którzy oczekujecie i spieszycie się na przyjście dnia Bożego, w którym niebiosa gorejące rozpuszczą się i żywioły pałające stopnieją. Lecz nowych niebios i nowej ziemi według obietnicy Jego oczekujemy, w których sprawiedliwość mieszka. Przetoż najmilsi, tego oczekując, starajcie się, abyście bez zmazy, bez nagany od Niego znalezieni byli w pokoju. Pokoju, żebyśmy byli znalezieni. Pokój. To jak czytamy w liście do Rzymian, 7 rozdział i 14 werset. nie siódmy, tylko 14 i 17. 14 rozdział i 17 werset mówi: albowiem Królestwo Boże to nie jest ani pokarm, ani napój, ale sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym. W tym pokoju, żebyśmy byli znalezieni, żebyśmy się tam znaleźli, żebyśmy sobie zasłużyli na to, aby tam być. Dlatego czas, w którym my dzisiaj żyjemy, jest jeszcze głos, który dociera do wielu ludzi. No, my to tak dobrze stosujemy do wielu ludzi, a może i do nas. Czy to się tyczy też i poświęconych, braterstwo? No najlepiej, żeby to się nie tyczyło poświęconych. Najlepiej. Tak ciągle mówimy, że takie rzeczy, te niedobre, to się dzieją tylko w świecie, czego dzisiaj coraz bardziej jesteśmy świadkami. Widać jest między nami. W Księdze Objawienia, 18 rozdział, 4 werset, mówi: słyszałem inny głos z nieba mówiący: wynić z niego ludu mój, abyście nie byli uczestnikami grzechów jego i iżbyście nie wzięli z czego? Z plag jego. Żeby te plagi, żebyśmy byli godni na to, żebyśmy sobie zasłużyli na to, żeby nie być uczestnikiem tych plag. Bo to będzie coś strasznego. Mamy być godni ujść tego wszystkiego. Żeby być godnym, to trzeba sobie na to zasłużyć. Jak w Ewangelii Łukasza, Ewangelista Łukasz, w 21 rozdziale, a 36 wersecie, jeszcze raz przeczytam ten werset: przetoż czujcie, modląc się na każdy czas, abyście byli godni, godni, żebyśmy byli godni ujść tego wszystkiego. Wystarczy się modlić tylko. Tak, bracie Józek? Wystarczy się modlić i... No to tak pisze. Abyście byli godni, mówi. Czujcie i modlcie się.
Tak pisze, ale trzeba czuć. A z tym czuciem to można modlić się, a nie czuć. I można odwrotnie. Czuć, a nie modlić.
No właśnie. Kochani braterstwo.
Można wierzyć, a być niewiernym.
Tak, dziękuję bardzo. Kochani braterstwo, jak to jest, żeby sobie zasłużyć, to trzeba się troszeczkę napracować. Jak to jeden z braci pokazywał, mówi: no przychodzisz przed Pana i coś by trzeba było tutaj mieć, coś sobie zaskarbić. Z czym się przychodzi? Czy się przychodzi z pustymi rękami? Nie z pustymi, musimy coś sobie zaskarbić. Tak jak Pan Jezus mówi: skarbcie sobie skarby, gdzie? W niebie. Bo to, co tutaj jest, no to niestety zostaje, bo to jest wszystko ziemskie. A skarby, które skarbimy sobie w niebie, to te właśnie powinny się znaleźć, tak obrazowo mówiąc, w naszych dłoniach, jeżeli zdajemy rachunek z tego wszystkiego, co zrobiliśmy od poświęcenia aż do końca naszego życia tutaj na ziemi. Kiedy patrząc na naród żydowski, kiedy w Egipcie, kiedy przeżywali te 10 plag, to widzimy, że nie wszystkie plagi narodu żydowskiego dotyczyły. A ile dotyczyło? No ciągle mówimy, że początkowo to 3 pierwsze plagi dotyczyły. I która jeszcze? I ostatnia. Chociaż nie wypełniła się względem narodu żydowskiego, że się nie wypełniła, ale ich tyczyła, bo anioł Mordesz chodził i przeglądał, prawda, te drzwi. Jak było pokropienie, to nie wstępowało. A gdyby nie było pokropione, tak patrząc na nas, jeżeli my mamy też mieć coś udział w tym jakimś obrazie, to dobrze by było, żeby nasze serca były właśnie pokropione, bo inaczej to możemy źle skończyć, bo straszna rzecz jest, jak apostoł Paweł mówi, wpaść w ręce Boga żywego właśnie. W Egipcie tych pierworodni z narodu żydowskiego przedstawiają nam kościół pierworodnych. Ale później z tymi pierworodnymi to było tak, no różnie. Ci pierworodni też nie spełniali swojego zadania, bo zachowywali się nie tak, jak powinni się zachowywać pierworodni, dlatego zostali zastąpieni przez pokolenie Lewiego. I w kapłanach i lewitach mamy pokazaną dom wiary, czyli kościół i wielkie gromno. Pokolenie Lewiego Jak czytamy w liście do Żydów 12 rozdział i 22 od 22 wersetu. Mówi tak. Aleście przystąpili do góry Syjon i do miasta Boga żywego, do Jeruzalemu niebieskiego i do niezliczonych tysięcy aniołów, do walnego zgromadzenia i do zebrania pierworodnych, którzy są spisani w niebie, i do Boga, sędziego wszystkich, i do duchów sprawiedliwych i doskonałych, i do pośrednika Nowego Testamentu Jezusa, i do krwi pokropienia, lepsze rzeczy mówiące niż Abelowa. Lewici, którzy przedstawiają nam w tym przypadku też i Kościół pierworodnych, to znaczy Kościół, który jest wybierany w czasie wieku Ewangelii, który przychodzi różne próby i doświadczenia. A w zasadzie, braterstwo, to tak mówimy, próby i doświadczenia. To jest kształtowanie naszego charakteru. Takie samo jak ludzkość będzie przychodzić w tysiącleciu, tylko ludzkość będzie troszeczkę w innych warunkach przychodzić. I aż do końca, do doskonałości. Natomiast w czasie wieku Ewangelii ci, którzy zasługują na miano członka Kościoła, wiemy, że wszyscy ci, którzy poświęcają się, są spłodzeni i pomazani, to ci w oczach Bożych od tego momentu są traktowani jako członkowie Kościoła. Tylko czy będą członkami Kościoła, a to nie wiadomo. A tego to nie wiadomo. I dlatego, jeżeli patrzymy na takich, to w czasie wieku Ewangelii ci, którzy są spłodzeni z Ducha Świętego, to ci przechodzą próby i doświadczenia, tylko nie mogą te próby i doświadczenia być większe niż my możemy znieść, ale patrząc z drugiej strony, kochani braterstwo, że gdybyśmy byli karani za nasze przewinienia, jakie czynimy jako poświęceni, bo wiemy, że jak apostoł to tłumaczy, że wszelka niesprawiedliwość, apostoł Jan tłumaczy to w pierwszym liście, 5 rozdział, a 17 werset mówi, że wszelka niesprawiedliwość jest grzech, ale jest też grzech nie na śmierć, czyli nie każdy ten grzech jest na śmierć. Ale gdybyśmy za każdy grzech byli karani, na tyle, na ile zgrzeszyliśmy, to, kochani braterstwo, myślę, że członków Kościoła by było trudno wybrać, a może wcale by się nie udało. Jesteśmy karani. Przychodzą na nas próby, doświadczenia, czy my to nazywamy próbami, doświadczeniami, czy kształtowaniem charakteru. To zawsze, jak bratusel to podaje, że w tej ręce sprawiedliwości to nie jest rózga, tylko co jest? Miłosierdzie i miłość. Miłosierdzie i miłość. Czyli to nie jest adekwatne do naszego przewinienia, tylko Pan Bóg w swojej mądrości, w swojej dobroci zsyła na nas takie próby i takie doświadczenia, które prowadzą nieświadomego takiego człowieczka do tego, żeby jego charakter nadawał się do tego Kościoła. Żeby on faktycznie pasował jako ten kamień, o którym to apostoł Piotr mówi w swoim liście. Drugi rozdział i piąty werset, pierwszy list Piotra, drugi rozdział, pierwszy werset mówi, i wy jako żywe kamienie budujcie się w dom duchowny, w kapłaństwo święte ku ofiarowaniu ofiar przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa. Jako kamienia. Wiemy, że jak świątynia była budowana z tych wielkich, ogromnych kamieni, to te kamienie to były gdzie szlifowane i ociosywane? W kamieniołomach. W kamieniołomach. A później już one były doszlifowane i jak była świątynia budowana, to nie było tam żadnego ciosania, żadnego docierania, nie było ani stuku, ani czego? Ani hałasu, prawda? Wszystko spokojnie było składane. I my mamy być też tacy doszlifowani. I Pan Bóg, te wszystkie próby, te doświadczenia, jakie przychodzą na nas, to z jednej strony mówimy, że to jest tak jak piec pałający. Że to jest oczyszczanie albo szlifowanie. Znajduje się ono poza terenem budowy, czyli tam, gdzie kościół będzie skompletowany, czyli poza wtórą zasłoną. Tam nie będzie ani stuku, ani jakiegoś hałasu. Tam będzie wszystko cichutko składane i będzie wszystko dopasowane. A to dopasowywanie, czyli to kształtowanie naszego charakteru, żebyśmy się nadawali do tego określenia, co apostoł Piotr mówi, czy do budowy tej świątyni jako żywe kamienie, to mamy być wyszlifowani tutaj. Mamy być wyszlifowani. Ci, którzy szlifowali te kamienie, to byli najemnicy, to byli pracownicy przeważnie w większości z obcych nawet krajów, a niektórzy to byli w takich pokojowych stosunkach z Salomonem, to nawet dawali takich lepszych pracowników, którzy by te rzeczy czynili. Dopasowywane my też mamy być w świecie i korzystając z tego, że są jakieś próby i doświadczenia, może będą jeszcze większe próby i doświadczenia, że to ma kształtować nasz charakter. Jak jeszcze raz wspomnę, że nieraz mamy przewinienia albo jakieś przywary, które trzeba w różny sposób docierać, to Pan Bóg właśnie w tej ręce swojej sprawiedliwości to ma takie miłosierdzie i taką dozę miłości, że nie za dużo, nie za mało, tylko że my nieraz daje Pan Bóg jakąś próbę czy doświadczenie, zamiast z niej skorzystać, to odrzucamy tą próbę, odrzucamy tą pomoc Bożą, a nastawiamy się na to, żeby przyszła następna, ale następna to, no to raczej należałoby oczekiwać, że będzie mocniejsza. Bo jeżeli coś miętrzego nie pomaga, no to trzeba użyć jakiegoś twardszego narzędzia. Zasłużyć sobie jako członek Kościoła, jak apostoł Paweł w liście do Rzymian w 8 rozdziale, a 17 wersecie mówi, że ci, którzy będą członkami Kościoła, to mówi, jeśli dziećmi, wtedy i dziedzicami. Dziedzicami wprawdzie Bożymi, ale współdziedzicami Chrystusowymi, że jeśli tylko z Nim cierpimy, abyśmy też z Nim byli uwielbieni. Żebyśmy też byli uwielbieni. Te cierpienia, te próby, czyli to jest oczyszczanie tego domu Lewiego, figuralnego domu Lewiego, żebyśmy się stali uczestnikami, jak apostoł Paweł pisze w liście do Żydów, 3 rozdział i 1 werset, mówi: przetoż bracia święci, powołania niebieskiego uczestnicy, obaczcie apostoła i najwyższego kapłana wyznania naszego Chrystusa Jezusa. Mówi: bracia święci, powołania niebieskiego uczestnicy, powołania niebieskiego uczestnicy. Czy zasługujemy na to? Czy jesteśmy już na tyle oczyszczeni? Czy te próby i doświadczenia, jakie na nas przychodzą, to wpływają na takie zupełne oczyszczenie? No nie jest to z dnia na dzień. Nie jest to takie jednorazowe. Tylko to jest całe nasze życie. Kiedyś może wspominałem, brat Olchowy przed śmiercią to stracił przytomność, tak gdzieś 3 czy 4 dni był nieprzytomny, no i tak kazali się rodzinie już przygotowywać do pogrzebu. A tu 4 dnia puk, puk, przynoszą brata Olchowego do domu. Odzyskał przytomność, przywieźli go do domu. Tak na drugi dzień byłem u niego w odwiedzinach i on mówi: bracie, mówi, ja się tak całymi dniami modlę. On myśli sobie, dobrze, że się modli. Ale mówi, i proszę i pytam Pana Boga, co ja mam jeszcze do zrobienia? Co mam jeszcze do zrobienia? Że Pan Bóg nie trzyma przy życiu. Mówi, już byłem nieprzytomny, już rodzina myślała, że ja umrę, ale Pan Bóg mnie jeszcze zachował do czegoś. Mówi, no ale i tak się modlę, do czego? Mówi, no jestem bezsilny, na zebranie pójść nie mogę, nawet do łazienki nie mogę sam zaś. Co ja mam jeszcze do zrobienia? Ja sobie tak myślę, tak natychmiast, a może i później troszkę głębiej sobie to pomyślałem, musiał mi to powiedzieć widocznie, bo nikt mi tego wcześniej nie powiedział, że trzeba coś jeszcze zrobić, jeżeli Pan Bóg trzyma poświęconego przy życiu. A jeżeli by już zrobił wszystko, no to Pan by go zabrał, jeżeli byłby już przygotowany. Jeżeli byłby już na tyle dotarty, na tyle by się stał tym kamieniem, żeby się nadawał już do Kościoła jako ten jeden kamyk, kamyk żywy, jak apostoł Piotr mówi. Dlatego Kościół i wielkie grono też, jeżeli bierzemy pod uwagę ogólnie wszystkich poświęconych, to poddawani są takiemu oczyszczeniu. I są zakwalifikowani oczywiście do odpowiedniej nagrody, czy do Kościoła, czy do wielkiego grona. No nie są zakwalifikowani przez człowieka, tylko są zakwalifikowywani przez Pana Boga. Apostoł Piotr w swoim pierwszym liście, 4 rozdział i 17 werset, to mówi, że jeżeli mówimy o takim przygotowaniu, o takim oczyszczaniu, a jak używa określenia sąd, że sąd się rozpoczął od domu Bożego. Od kiedy się rozpoczął ten sąd, świadectwo? No, moglibyśmy powiedzieć, że ten sąd się rozpoczął od Jordanu. A kiedy się zakończy? A kiedy się zakończy? Kiedy, bratestwo? No właśnie, tak, no, najczęściej tak mówimy, że z chwilą zejścia, jak ostatni członek przejdzie poza wtórą zasłonę, jeżeli mówimy o Kościele, a o wszystkich poświęconych, jeżeli wielkie grono też zostanie, też otrzyma swoją nagrodę, też zostanie zabrane. Ale najczęściej mówimy o Kościele, a więc kiedy ostatni członek przejdzie poza wtórą zasłonę. Zakwalifikowanie tego członka, ostatniego członka do Kościoła, to jak już wspomniałem, nie należy do człowieka, ale należy do Pana Boga. Bratrusze to tak mówi, że gdyby tak nam, jako ludziom, na poświęconym, tak Pan Bóg zlecił wybrać Kościół, to byśmy wybrali zgodnie z wolą Bożą, nie byłoby to, prawda? Samych swoich, tak? Najbliższych, znajomych i tak dalej. Oczywiście człowiek w swojej niedoskonałości nie mógłby niczego zrobić, coś, co jest doskonałe. Może by przypadek trafił, że kogoś byśmy wybrali takiego, kogo by Pan Bóg wybrał. Dlatego każdy z nas otrzymuje zapłatę i to zapłatę otrzymuje od Pana Boga. Jak czytamy w pierwszym liście do Koryntów, trzeci rozdział i 8 werset. Lecz ten, który szczepi i ten, który polewa, jedno są, a każdy swoją zapłatę weźmie według pracy swojej. Każdy zapłatę weźmie według pracy swojej. Jeden więcej pracuje, drugi mniej pracuje. Czy taką równą pracę, przepraszam, czy taką równą zapłatę wezmą jeden i drugi? No, mamy taką przypowieść jedną, że jeden był zatrudniony o 11, drugi tam w późniejszym czasie, ale jak przyszło do zapłaty, no to ten ostatni zarobił ile? Tyle samo, co i pierwszy. No i taki był szmer. Bratestwo i tak jest z naszymi charakterami. Jednemu trzeba troszkę mniej tego docierania, drugiemu trzeba więcej docierania, ale każdemu potrzebne. Każdy musi być doświadczony, czyli to kształtowanie charakteru jest przez Pana Boga nadzorowane, bo gdyby nie było nadzorowane przez Pana Boga, tylko przez człowieka niedoskonałego do doskonałej formy, żeby to można było dopasować, to by się nie udało. Dlatego apostoł Piotr w pierwszym swoim liście, 4 rozdział i 12 werset, mówi, że najmilsi, niech wam nie będzie rzeczą dziwną ten ogień, który na was przychodzi ku doświadczeniu waszemu, jakoby co obcego na was przychodziło ten ogień. Świadectwo, o którym właśnie w tych wersetach z proroctwa Malachiasza z 3 rozdziału, gdzie tam różne metale były wrzucane. Ja sobie tutaj tylko takie dwa wziąłem i tak z encyklopedii wybrałem informacje na temat złota i na temat srebra, braterstwo. Na temat złota, wyobraźcie sobie, że bylibyśmy poddani takiej temperatury jak złoto, bo ci, którzy będą członkami Kościoła, to są zobrazowani właśnie w złocie. A temperatura topnienia złota wynosi 1064 stopnie. Jakby tak człowieka wrzucił w taką temperaturę 1064 stopnie, no to wiadomo, co by się stało z tym człowiekiem. No nic by tam nie doleciało do dna. 1064 stopnie. To jest bardzo wysoka temperatura. Gdybyśmy jako metal, jako złoto, jeżeli poddany jest takiej temperaturze, to wszystko z niego wypłucze się. Zostanie tylko ciekłe samo złoto w tej temperaturze. I wtedy go się oddziela, no i wtedy złotnik z niego korzysta albo coś tam dodaje do tego jakiegoś innego metalu i robi jakiś stop. To złoto przepławione w takiej temperaturze to przedstawia właśnie tych, którzy są wierni Panu Bogu i osiągają taką miłość jaką i gorliwość, taką jaką tylko mogą osiągnąć. To są ci, o których między innymi w Księdze Objawienia mamy zapisane w 7 rozdziale, a w 4 wersecie. To są ci, którzy są skompletowani. I usłyszałem liczbę popieczętowanych, 144 tysiące jest popieczętowanych ze wszystkich pokoleń synów izraelskich. 144 tysiące. Ci, którzy są wypróbowani tak jak złoto, w takiej wysokiej temperaturze. Ale tak myślałem sobie, że temperatura topnienia srebra, która przedstawia nam wielkie grono, pomyślałem, że jest dużo niższa. Wiecie, się okazuje, że taka niedużo niższa, czyli próby i doświadczenia, jakie są na Kościół i jak Pismo Święte nam przyrównuje Kościół i wielkie grono, to temperatura topnienia srebra jest 960,5 stopnia. 960. No czyli ze 100 stopni niżej, czyli Kościół większą ma temperaturę topnienia, bardziej musi być doszlifowany. Ale się okazuje, że i wielkie grono to nie jest takie lelum po lelum. Tak jakbyśmy to sobie mogli mówić, że Kościół to jest ktoś, kto jest bardzo pracowity, gorliwy i tak dalej, a że wielkie grono to jest taki niedbaluch. No jak tak przeanalizowałem te temperatury topnienia, to się okazuje, że ci, którzy będą członkami wielkiego grona, to będą takimi no, mało mniejszymi niż członkowie Kościoła, że też muszą pracować i to mocno pracować nad tym, żeby być zaliczeni w poczet wielkiego grona. To, co też i w Księdze Objawienia, w tym 7 rozdziale 14 wersetu jest powiedziane, że oni też wyczyszczą w krwi barankowej, wyczyszczą w tym największym ucisku swoje szaty, żeby one były też czyste. Któż się może ostać, jak czytamy w Księdze Objawienia, 6 rozdział i 17 werset. Albowiem przyszedł dzień, on wielki gniewu jego i któż się ostać może? Kto może się ostać? Jeżeli weźmiemy pod uwagę taką temperaturę próby srebra i złota w odniesieniu do poświęconych, to w czasie, w której obecności, tak jak przez ogień, wszyscy członkowie Kościoła są oczyszczani. Przez ogień to tak nasuwa się myśl, taka literalna forma doświadczenia wiary, oddania, która jest opisana w Księdze Daniela w 3 rozdziale od 19 wersetu. Mamy tam opisane o tych trzech młodzieńcach, Sadrach, Mesach i Abednego, którzy zostali wrzuceni do pieca 7-krotnie mocniej napalonego niż normalnie i tam w nich oni sobie w tym piecu zaczęli sobie spacerować. A co się stało z nimi? Co się z nimi stało? Tylko te więzy, tak, związki, którymi byli związani, to tylko one zostały spalone, a resztę nawet zapachu, jak to ktoś tu mówił, że jeszcze ogniskiem pachnie, prawda? Jak przy ognisku się jest. To nawet tego spalenizny tej ognia nie było czuć, jak byli wrzuceni do tego pieca. Taka próba, kochanie braterstwo, gdybyśmy sobie tak zdawali z tego sprawę, to brat Bronek to w poprzedniej godzinie to tak porusza, że jeżeli ktoś przejdzie, to mu łatwiej takie rzeczy zrozumieć, jak ktoś przejdzie w swoim życiu pewne próby, doświadczenia, które bezpośrednio jego dotyczą. To wtedy jest łatwiej to przyjąć, łatwiej zrozumieć, co Pan Bóg do nas, co Pan Bóg nam daje. Pan Bóg doświadcza szczególnie nasze serca. Dlatego ci wszyscy, jak ewangelista Mateusz w 7 rozdziale, a 14 wersecie zapisał, myśl mówi, że ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota, ale mało ich jest, którzy ją znajdują. Mało. A żeby przez tą ciasną bramę wejść i żeby być zadowoleni przy takim przejściu przez ciasną bramę, tak w Dziejach Apostolskich również mamy zapisane 14 rozdział 22 werset, że przez wiele ucisków mamy wejść do Królestwa. Czyli to szlifowanie, braterstwo to musi być i obrabianie ze wszystkich stron. A Pan Jezus w Ewangelii Mateusza 10 rozdział a 38 werset daje nam taką wskazówkę, że kto nie bierze krzyża swego i nie idzie za mną, nie jest mnie godzien. Dwie rzeczy, dwa elementy tutaj występują. Że owszem, iść za Panem naszym, Jezusem Chrystusem, to jest jeszcze mało. Bo jeszcze ze sobą co trzeba mieć? Swój krzyż. Mówi, kto nie bierze krzyża swego i nie idzie za mną, nie jest mnie godzien. Nie najpierw iść za Panem, a później krzyż, tylko najpierw krzyż, a później dopiero z tym krzyżem iść za Panem. Brać krzyż i iść za Panem. Pan Jezus daje taką naukę, że taki jest godny tego, aby być kształtowany i przystosowywany do udziału w Kościele. I często werset, który w zasadzie tylko w połowie jest przytaczany z Księgi Objawienia, to jest drugi rozdział i 10 werset. Nic się nie bój tego, co masz cierpieć, bo to wrzuci diabeł niektórych z was do więzienia, abyście byli doświadczeni. I będziecie mieli ucisk przez 10 dni. I bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota. Zanim koronę żywota, to trzeba tą głowę dopasować do tej korony, nie koronę do głowy. Trzeba zasłużyć sobie, żeby pasowała ona, ta głowa, do tej korony. Czyli ten króciutki ucisk, króciutki. Dlaczego króciutki? No, braterstwo, co to nasze życie? Nawet jakby tak przyrównał do Adama, czy do Matuzalema, czy jeszcze do którego z tych mężów, którzy długo żyli, no to nasze życie, 70, a 80 lat, to jest niewiele, prawda? Dlatego ten króciutki ucisk, tak w stosunku do tych wszystkich poświęconych, a do Izraela, do całego Izraela, bo jeżeli mówimy o pokoleniu Lewiego, to kochani, jakbyśmy tak wzięli jeszcze pod uwagę króciutko dzień pojednania, to w dniu pojednania cielca, to kto dawał cielca na ofiarę? Kapłan. Najwyższy. Tak, najwyższy. A skąd on ją wziął? Skąd on wziął tego cielca?
No to był jego,
ale mówimy, że pokolenie Lewiego to nie miało udziału w ziemi. A jak nie miało udziału w ziemi, no to skąd miał cielca? Skąd mu się cielec wziął? No, mieli troszeczkę mieli, jakbyśmy mogli powiedzieć, mieli miast trochę danych, spośród tych miast jeszcze były miasta ucieczki, też nadzorowali oni nad tym, oprócz tego z dziesięcin korzystali i z ofiar korzystali, ale oprócz tego jeszcze coś mieli. Co mieli jeszcze dane? Naokoło tych miast mieli jeszcze podane łąki też, czyli jakby to można było powiedzieć po naszemu dzisiaj, no mogli mieć takie ogródki działkowe, tak, i kawałek łąki na utrzymanie tych zwierząt, które były potrzebne do składania ofiar, bo wszyscy składali ofiary, ale nie mógł składać z czyjejś ofiary, tylko musiał składać, mając ją jako swoją, albo sobie musiał kupić, albo kupić. Więc mieli troszeczkę, no nie mieli działu w ziemi, czyli tak jakbyśmy dzisiaj mogli powiedzieć, nie mieli tam hektarów do uprawiania, ale mieli to takie podręczne do zaspokojenia ich potrzeb, rodziny, bo przecież kapłan nie był cały czas w świątyni i nie cały czas korzystał, tylko miał swój udział czasowy, a resztę przebywał w domu, no i troszczył się o rodzinę tak samo jak i każdy inny. Dlatego i naród żydowski, tak jak mówimy o poświęconych i niepoświęconych, to jak czytamy w liście do Rzymian 11 rozdział i 25 werset, że przyjdzie czas taki dla narodu żydowskiego, że ich ten czas niełaski, gdzie Kościół jest wybierany spośród wszystkich na równi, nie ma ani Żyda, ani Greka, ani niewiasty, ani mężczyzny, w Jezusie Chrystusie, tylko wszyscy równo są wybierani ze wszystkich pokoleń ziemskich od czasu, kiedy Żydzi odpadli od łaski. No się nieraz zastanawiam, czy to takie dobre jest określenie, odpadli od łaski. Bóg ich tak jakby odsunął na pewien czas i traktuje do wyboru Kościoła na równi z pozostałymi narodami, do czasu, kiedy, jak czytamy w liście do Rzymian, 11 rozdział, 25 werset, bo nie chcę, abyście nie mieli wiedzieć, bracia, tej tajemnicy, żebyście nie byli sami u siebie mądrymi, iż zatwardzenie z części przyszło na Izraela, póki by nie wyszła zupełność z pogan. I co tu siostra wspomniała, ta zupełność z pogan dotyczy wyboru Kościoła, czyli do wyboru Kościoła, przepraszam. Do czasu, kiedy ostatni członek Kościoła przejdzie poza wtórą zasłonę, to po tym czasie naród żydowski, jako ci, którzy w ciągu wieku Ewangelii nie skorzystali z tego, o czym Pan Jezus mówi, że przyszedł do swoich, ale swoich go nie przyjęli. Ci, którzy nie przyjęli do dzisiaj z narodu żydowskiego Pana naszego Jezusa Chrystusa jako swojego odkupiciela, to przyjdzie taki czas, kiedy oni będą z powrotem przyjęci, tak jakby i z powrotem Pan Bóg użyje ich zgodnie z przymierzem, jakie było zawarte, że przez nich otrzymają błogosławieństwa wszystkie narody ziemi. Prorok Micheasz w 7 rozdziale i 15 wersecie. Siódmy rozdział i 15 werset mówi tak. Ukażę mu dziwne rzeczy, jako za dni, któryśeś wyszedł z ziemi egipskiej, narodowi żydowskiemu, temu cielesnemu Izraelowi, Pan Bóg ukaże dziwne rzeczy, tak jak wychodził z ziemi egipskiej, to jakie tam takie dziwne rzeczy były mu pokazane? No różne cuda, jakie Pan Bóg pokazał. No takim pierwszym, największym cudem to było co, braterstwo? Morze, przejście przez Morze Czerwone. Przejście przez Morze Czerwone. Jeżeli byśmy tych poprzednich nie wzięli pod uwagę cudów, bo wszystko to, co się działo i te plagi, i te cuda, jak oni przechodzili, a szczególnie najbardziej, co chciałbym tu podkreślić, to zniszczenie Faraona i jego wojska. Zniszczenie Faraona i jego wojska. To wszystko zostało zniszczone. I to będzie zniszczone. To będzie zniszczone. W tym ucisku, jaki będzie, dzięki, że Pan Bóg daje nam możliwość zrozumieć to, co będzie się działo w tym największym ucisku, jak czytamy w prorocie Zachariasza, 14 rozdział i trzeci werset, kiedy pójdzie Gog na ziemię izraelską i Żydzi już będą bezsilni, kiedy ten Gog zabierze im prawie wszystko. Prawie wszystko. Nie można powiedzieć, że wszystko zabierze, ale prawie wszystko. I mówi wtedy, wyjdzie Pan, od trzeciego wersetu mówi, wyjdzie Pan i będzie walczył przeciwko onym narodom, jako zwykł wojować w dzień potykania. Pan Bóg będzie walczył w imieniu narodu żydowskiego i da im się poznać i da im możliwość z powrotem wrócić do tych łask, aby móc pojednać się z Panem Bogiem. To było, tym błogosławieństwem obdarzy z powrotem naród żydowski, z którymi zostanie zawarte nowe przymierze. Nowe przymierze. I rozpocznie się czas błogosławienia od narodu żydowskiego przez okres 1000 lat wszystkich narodów na ziemi. Ale wcześniej będzie wybrany Kościół. Wcześniej wielkie grono przejdzie tą wielką próbę i oczyszczanie domu, jak ogólnie możemy nazwać w obrazie domu Lewiego, a który przedstawia nam Kościół. I kochani braterstwo, tak kończąc, żebyśmy przed obchodzeniem pamiątki mogli dołożyć wszelkich starań, abyśmy, na ile to możliwe jeszcze w tym okresie czasu, godnie przygotowali się do obchodzenia pamiątki, a w swoim charakterze, żebyśmy zrobili taki maleńki kroczek tego oczyszczenia naszego charakteru, żebyśmy mogli się przez to podobać Panu Bogu, czego Wam życzę i sam się staram. Amen. Dziękuję.